Doktor Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Rozmawiamy, ponieważ w nadchodzącym tygodniu odbędzie się w Pekinie szczyt inicjatywy Pasa i Szlaku, czy Pasa i Drogi, czy Nowego Jedwabnego Szlaku. Różne nazwy ten projekt miał i miewał i ma. Inicjatywy, która została ogłoszona 10 lat temu przez Xi Jinpinga w Kazachstanie, zainaugurowana można powiedzieć. I to chyba jest dobry moment, żeby porozmawiać, czym jest, czym był, czym może być ten projekt. No właśnie, zacznijmy od tych początków, od 2013 roku. Czy to rzeczywiście było tak, że Chińczycy planujący na dekady, układający plany z tak długą perspektywą, o jakiej w Europie możemy tylko pomarzyć, zaplanowali geopolityczną rewolucję i ogłosili inicjatywę Pasa i Szlaku?
Oczywiście te pogłoski o tym, że Chińczycy planują na dekadę do przodu, są bardzo mocno przesadzone i myślę, że ta inicjatywa Pasa i Szlaku jest jednym z dobrych przykładów na obalenie tego przekonania. Rzeczywiście w 2013 roku we wrześniu najpierw została ogłoszona lądowa część inicjatywy Pasa i Szlaku, a później w październiku tak zwana morska odnoga, czyli te szlaki morskie. Natomiast wtedy jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, co Chiny chcą za pomocą tej inicjatywy osiągnąć. To znaczy wiedzieliśmy, że chcą budować połączenia infrastrukturalne, które wzmocnią handel, wymianę bilateralną między poszczególnymi krajami a Chinami. Natomiast nie wiedzieliśmy dokładnie, w których kierunkach będą szły te szlaki infrastrukturalne. To z czasem dopiero pojawiało się kolejnych kilka korytarzy wewnątrz tej lądowej odnogi inicjatywy Pasa i Szlaku, ale też wewnątrz tej morskiej odnogi też się pojawiały nowe szlaki morskie, które były z czasem dodawane. No i nawet można powiedzieć, że nazwa anglojęzyczna tej inicjatywy się zmieniała, dochodziły tam nowe państwa, które były przyjmowane, dochodziły nowe inicjatywy wewnątrz inicjatywy, różnego rodzaju współpracy już nie tylko gospodarcza, ale też kulturalna, wymiana osobowa. Także wydaje się, że na początku Chiny nie do końca wiedziały, co chcą osiągnąć, ale wiedziały, że potrzebują jakiegoś bodźca do kolejnego fazy pewnego rodzaju ekspansji zagranicznej.
A czy to nie jest taki chiński model działania, gdzie przywódca rzuca pewne hasło, pewną ideę, pewien format, w ramach którego mają się teraz pomieścić jakieś koncepcje i patrzy, co z tego wyjdzie w ciągu najbliższych kilku lat?
Trochę tak to rzeczywiście wygląda. To jest typowy sposób działania chińskich władz, to znaczy lider ogłasza pewnego rodzaju inicjatywę i potem jego podwładni, i to zarówno wysokiego szczebla, jak i bardzo niskiego, starają się jakoś w tą ideę szefa wpasować. W przypadku inicjatywy Pasa i Szlaku było to o tyle ciekawe, że wiele projektów infrastrukturalnych, które już wcześniej były realizowane przed ogłoszeniem tej inicjatywy, nagle było podpinanych pod tą inicjatywę. Wśród takich można na przykład wspomnieć o połączeniach kolejowych z Chin do Europy, które jeździły przez Polskę, jeździły przed 2013 roku, no ale w pewnym momencie okrzyknięto je częścią inicjatywy Pasa i Szlaku. I w ten sposób również wiele chińskich przedsiębiorstw dużych państwowych starało się przypodobać Xi Jinpingowi, sekretarzowi generalnemu partii, który ogłosił tą inicjatywę, mówiąc, że oni budują na zewnątrz różnego rodzaju projekty, realizują w ramach tej inicjatywy. Tak samo jacyś gubernatorowie prowincji, jak jeździli za granicę firmować swoją prowincję jako dobre miejsce do prowadzenia biznesu, to też mówili, że to wszystko jest w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Także tutaj widzimy pewnego rodzaju, takie można powiedzieć, pospolite ruszenie po tym, jak lider ogłosił inicjatywę i nagle ludzie próbują się mu przypodobać, podpinając swoje własne działania pod jego inicjatywę, no bo ostatecznie wszystko, co wyjdzie, wszystko zostanie zrealizowane, no to w takim wypadku jest na konto przewodniczącego Xi Jinpinga.
Pamiętam, że ta inicjatywa kolejowa, o której wspominałeś, budziła zwłaszcza duży entuzjazm, co zrozumiałe, w naszej części świata, w Europie Środkowo-Wschodniej, bo przez jakiś czas widziano w niej nawet no, do pewnego stopnia alternatywę dla transportu morskiego w handlu międzynarodowym. Co z tych oczekiwań udało się zrealizować? Na ile w ogóle dzisiaj inicjatywa Pasa i Szlaku jest atrakcyjnym formatem dla Europy Środkowo-Wschodniej? Wiemy, że na ten szczyt w przyszłym tygodniu wybiera się Viktor Orban.
Z naszej perspektywy, zwłaszcza z perspektywy polskiej, mam trochę takie wrażenie, że my zbyt ochoczo, albo inaczej, ze zbyt dużymi oczekiwaniami podchodziliśmy do rozbudowy tych szlaków kolejowych. Przede wszystkim nie zdawaliśmy sobie chyba do końca sprawy, tak jak się przynajmniej czytało sprzed dekady różnego rodzaju analizy, że ten nasz szlak kolejowy to jest tak na dobrą sprawę jeden z sześciu korytarzy tej odnogi lądowej, która jest mniej ważna niż ta morska odnoga inicjatywy Pasa i Szlaku. Także to nie jest tak, że my nagle staraliśmy się jakimś niesamowicie ważnym partnerem dla Chin. No ale rzeczywiście pociągi z Chin do Europy przez Polskę przejeżdżają. One najczęściej kończą swój kurs w Niemczech. Także my byliśmy pewnego rodzaju krajem pośrednim. Były pomysły budowania dużego terminala przeładunkowego pod Łodzią i nie oszukujmy się, no branża logistyczna na tym skorzystała. Niejedna firma zarobiła. Trochę miejsc pracy powstało. Czy to właśnie przy przewozie, czy też w takim miastem sukcesu są trochę Małaszewicze na granicy polsko-białoruskiej, bo tamtędy te pociągi przejeżdżały. Natomiast mam niestety wrażenie, że te nadzieje były rozdmuchane i z drugiej strony skupienie się na tej kolei spowodowało, że trochę zaniedbaliśmy tą morską odnogę inicjatywy, a myślę, że na niej nasze polskie porty mogłyby całkiem sporo też zyskać.
Bo ta morska część tej inicjatywy Pasa i Szlaku chyba, podsumowując już to, co wydarzyło się w ciągu ostatniej dekady, okazała się ważniejsza inwestycja Chińczyków w poszczególne porty, w infrastrukturę portową, w istniejących już ośrodkach. To jest to, na czym ta inicjatywa Pasa i Szlaku być może w tej chwili wygrywa.
Tak, no tu musimy sobie powiedzieć, że to jest po prostu kwestia tego, że transport morski w przypadku gigantycznej ilości towarów jest o wiele bardziej opłacalny niż transport kolejowy. Chińczycy trochę reklamując te połączenia kolejowe mówili, że są one tańsze niż transport lotniczy, ale szybsze niż transport morski. I powtarzali tą mantrę, trochę w nią chyba też uwierzyliśmy, zapominając, że to też działa w drugą stronę. To znaczy transport kolejowy jest droższy niż morski i wolniejszy niż lotniczy. Znaczy, żeby tutaj powiedzieć wprost, jest pewna kategoria produktów, która się idealnie nadaje. To są produkty, które trzeba w miarę szybko przetransportować, no ale nie powiedzmy w ciągu kilkunastu godzin czy kilku dni, bo te pociągi z Chin jadą około dwóch tygodni, więc była pewna taka kategoria produktów, która była transportowana tą koleją. Jej wolumen się zwiększał z roku na rok, natomiast musimy pamiętać, że w porównaniu do handlu drogą morską, to nadal są niewielkie kwoty.
W przeglądzie zagranicznym rozmawiamy z doktorem Adrianem Broną z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego o tym, czym był i czym jest Pas i Szlak, czy inicjatywa Pasa i Szlaku, czyli projekt ogłoszony przez Xi Jinpinga dekadę temu. Chciałbym zapytać o to, czy rzeczywiście Pas i Szlak okazał się przełomowy dla tych państw, które no, nie zyskały tyle, ile inne państwa na globalizacji zdominowanej przez Amerykanów, bo chyba też trochę taki był cel tej inicjatywy, żeby wyłuskać te państwa, które wciąż jeszcze potrzebują wsparcia zagranicznego, które być może nie otrzymują go od Stanów Zjednoczonych czy instytucji międzynarodowych ze względu na wymagania dotyczące demokracji, praw człowieka, dla których Chiny mogłyby być idealnym partnerem. Czy to się stało i czy Chiny rzeczywiście są tym idealnym partnerem?
Rzeczywiście tutaj można się zastanowić nad tym, bo do tego to pytanie można sprowadzić. Czy ta współpraca chińska z państwami trzecimi rozwijałaby się równie szybko, albo wolniej, albo może szybciej w sytuacji, gdyby inicjatywy Pasa i Szlaku nie było. I wydaje się, że w takiej perspektywie ostatnich 10 lat, jak to obserwowaliśmy, to tak na dobrą sprawę inicjatywa nie zrobiła aż tak dużej różnicy. To znaczy wewnątrz niej były oczywiście wytyczone różnego rodzaju korytarze gospodarcze i tam do pewnego stopnia nastąpiło przyspieszenie inwestycji chińskich, ale to było przyspieszenie inwestycji chińskich przede wszystkim w tych partnerach, którzy już wcześniej byli bliscy dla Chin. Często było to, tak jak wspomniałem, dokończenie projektów już wcześniej zasygnalizowanych albo rozpoczętych i myślę, że tutaj najlepszym przykładem jest kwestia chińsko-pakistańskiego korytarza gospodarczego, który był ogłoszony tak na dobrą sprawę jeszcze przed powstaniem inicjatywy Pasa i Szlaku, natomiast dopiero w 2015 roku został tak jakby oficjalnie włączony do niej, kiedy już był zaplanowany duże inwestycje w wartości kilkudziesięciu miliardów dolarów, one były rozpisane na 15 lat i wtedy podpięto ten korytarz pod inicjatywę Pasa i Szlaku. Także wydaje się, że tak na dobrą sprawę, jak sobie spojrzymy globalnie, no to niestety inicjatywa Pasa i Szlaku w tym kontekście swojego celu tak na dobrą sprawę nie zrealizowała, mimo że były naprawdę bardzo poważne zapowiedzi na początku.
To nasuwa mi pewien radykalny wniosek, bo mówisz teraz o tym, że ta inicjatywa Pasa i Szlaku aż tak wiele nie zmieniła w relacjach Chin z tymi państwami. Mówiłeś w pierwszej części naszej rozmowy o tym, że rozmaite projekty i inicjatywy były włączane post factum do tego projektu Pasa i Szlaku, inicjatywy, które zaczęły się wcześniej. Czy w związku z tym nie jest tak, że inicjatywa Pasa i Szlaku to trochę przerost formy nad treścią, albo jeszcze inaczej, że to rodzaj triumfu marketingu politycznego nad rzeczywistością?
Myślę, że do pewnego stopnia tak. I to naprawdę było niesamowite, jak ta idea budowania Pasa i Szlaku, jak to się czasem powtarzała, rzeczywiście zrobiła niesamowitą furorę, jak rozpoczynał się ten proces. Ale wydaje mi się, że bardzo szybko już nie tylko duża część analityków, ale również rządy poszczególnych państw zauważyły, że to jest bardziej właśnie marketing polityczny czy dobry PR ze strony Chin niż realne, konkretne działania, które by się odbyły bez samej inicjatywy Pasa i Szlaku. I tutaj, żeby podać dobry przykład, to wspomnę o tym, że gdy odbyło się pierwsze forum Pasa i Szlaku w Pekinie w 2017 roku, to było tam kilkadziesiąt delegacji na szczeblu szefów rządów, głów państw, które przyjechały, żeby wziąć udział w tej imprezie sponsorowanej przez Pekin. Dwa lata później, w 2019 roku, znowu mieliśmy kilkadziesiąt, bardzo podobną ilość delegacji, ale one były niższego szczebla z reguły. Mogę tutaj na marginesie powiedzieć, że w przypadku Polski w pierwszym forum uczestniczyła ówczesna pani premier, natomiast w tym drugim forum uczestniczył wiceminister finansów, więc jak widać ta ranga była sporo niższa. I zobaczymy, jak będzie w przypadku zbliżającego się forum Pasa i Szlaku, ponieważ Chińczycy jeszcze chyba nie opublikowali zamkniętej listy delegacji. Natomiast na podstawie doniesień prasowych można wywnioskować, że rzeczywiście będzie ich nie tylko mniejsza ilość, ale też z reguły one będą chyba niższej rangi niż na pierwszym, a nawet na drugim forum Pasa i Szlaku.
No ale będzie przynajmniej jedna delegacja, która postanowiła tą rangę podnieść. Do Pekinu wybiera się Władimir Putin, który właściwie z Moskwy nie wyjeżdża od czasu, kiedy Międzynarodowy Trybunał Karny zaczął go ścigać za zbrodnie wojenne. W Chinach czuje się spokojny, tam nie zostanie aresztowany, ma jeszcze odwiedzić Kirgistan po drodze. W jakim celu Putin udaje się do Pekinu i co chciałby uzyskać od władz chińskich, twoim zdaniem?
Myślę, że to jest przede wszystkim z jednej strony gest pokazania władzom chińskim, że tak, my tutaj jesteśmy dla was, razem blisko współpracujemy i nie wyobrażamy sobie, żeby w tak dużej imprezie nasz prezydent nie wziął udziału. Natomiast z drugiej strony, już ze strony Moskwy, myślę, że to też jest ważna kwestia pokazywania tego, że Rosja nie jest na arenie międzynarodowej izolowana, że nadal w stanie jest wziąć Władimir Putin w dużej imprezie międzynarodowej, bo tam jednak będzie kilkadziesiąt delegacji z różnych państw tego świata i no, nie jest do końca w pełni izolowany. Więc to też nie wyobrażam sobie, a przynajmniej na to się nie zanosi, żeby w trakcie tego forum zostały podpisane jakieś gigantyczne kontrakty, czy to inwestycje, czy to kontrakty handlowe. Być może się mylę i być może nasz obie strony, czyli Rosjanie i Chińczycy, zaskoczą, no ale na obecną chwilę nie wydaje się, żeby większą rangę, jeszcze większą, bo tak na dobrą sprawę oba te państwa bardzo celebrują swoje relacje i mają, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, bardzo, bardzo dynamiczne kontakty handlowe. Nie wydaje się, żeby jeszcze starali się dać kolejny sygnał jakimś dużym kontraktem czy jakąś dużą inwestycją pokazującą, że są bardziej bliskie sobie niż to było chociażby rok czy dwa lata temu.
Jeszcze jeden delegat wysokiego szczebla na pewno się w Pekinie pojawi. Viktor Orban zapowiedział swój wyjazd na szczyt Pasa i Szlaku. Czy to również jest wizyta w pewnym sensie symboliczna, mająca pokazać, że Orban jest trochę niezależny od partnerów europejskich, stara się realizować tą słynną wielowektorową politykę, czy jest tak, że jednak Węgrzy mają określone interesy i Orban jedzie coś od Pekinu uzyskać?
Myślę, że tu rzeczywiście obie te rzeczy są ważne. To znaczy dla Viktora Orbana oczywiście jest pokazanie siebie jako osoby niezależnej, jako przywódcy niezależnego, który prowadzi trochę alternatywną politykę wobec Brukseli czy państw Europy Zachodniej. To jest dla niego bardzo ważne, bo to też jest pewnego rodzaju karta przetargowa w negocjacjach z samą Brukselą na temat tego, co się dzieje na Węgrzech, na temat tego, jak Bruksela ma do Węgier podchodzić. Natomiast akurat Węgrzy w ostatnich kilkunastu miesiącach okazało się, że na współpracy z Chinami zyskują chyba najwięcej w naszym regionie, bo tak na dobrą sprawę przez niemal dekadę funkcjonowania tej inicjatywy cały czas mówiło się o budowie kolei Belgrad-Budapeszt, która nadal jest budowana już od bodaj 8 lat i z którą są ciągłe problemy, bo nie mogą jej skończyć. Natomiast rzeczywiście bardzo duża inwestycja chińska w ostatnich kilkunastu miesiącach została ogłoszona, to znaczy fabryka baterii do samochodów elektrycznych chińskich, które stają się przebojem eksportowym chińskim na świecie, w tym w Europie Zachodniej. Więc tutaj rzeczywiście Viktor Orbán ma też pewne interesy gospodarcze i w jego przypadku chyba te dwie rzeczy się, czyli te kwestie wizerunkowe, ale też kwestie twardego interesu się do pewnego stopnia wyważają.
Szczyt inicjatywy Pasa i Szlaku w przyszłym tygodniu w Pekinie. Będziemy pilnie przyglądać się temu, co się tam wydarzy. Dziś moim gościem był dr Adrian Brona z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.